dość dawno nie słyszeliśmy kazania na ten temat z kazalnicy, ale nie do końca jest to prawdą, dlatego że każdej niedzieli podczas Wieczerzy Pańskiej wspominamy o tym. Domyślacie się, o czym chcę powiedzieć? Tytuł dzisiejszego kazania to przebaczenie. I wiecie, diabeł robił wszystko, żebym nie mówił właśnie na ten temat. On nie lubi, jak jest głoszona Ewangelia, która mówi o pokucie, o grzechu, o nawróceniu, bo wtedy ludzi Duch Święty dotyka i przybliżają się do Pana Jezusa Chrystusa. On woli, żeby była głoszona Ewangelia sukcesu. Jest fajnie, żyj jak ci się podoba, przecież Pan Bóg cię i tak kocha, a uświęcenie zupełnie jest ci niepotrzebne. Wiecie, i chodził wokół mnie jak ten lew ryczący, aby mnie pożreć. I powiem tak, udało mu się. Podłożył mi kłodę. Zeszły czwartek, nie ten ostatni, tylko jeszcze poprzedni, poróżniliśmy się z moją żoną. O drobną rzecz. Byłem na nią zagniewany. Oczekiwałem przeprosin. Ale wiecie, nasze serca skamieniały i to trwało nie do zachodu słońca, ale znacznie dłużej. Czekaliśmy, ona na moje przeprosiny, ja na jej przeprosiny. A diabeł się cieszył. Chcesz mówić o przebaczeniu? Chcesz mówić o odpuszczeniu? A zobacz, jak twoje przebaczenie wygląda. Zamiast przebaczyć, czekasz, aż cię żona przeprosi. Odpuść sobie. Nie mów na ten temat. Kochani, ale dzięki Bożej łasce nie poddałem się. I z moją żoną stanęliśmy naprzeciw siebie. Przeprosiliśmy się. I wiecie, było nam przykro przed Panem Bogiem, że uczyniliśmy to dopiero po dwóch dniach. Ciszy i gniewu. Dlatego, bracia i siostry, na początek chciałbym zadać każdemu z nas pytanie, a brzmi ono, czy masz, droga siostro, bracie, drogi przyjacielu, problem z przebaczeniem? Mamy taki problem? Czy trudno ci odpuścić, gdy ktoś ci wyrządził coś złego? A myślę, że każdy z nas został kiedyś skrzywdzony. Ktoś nadepnął nam na odcisk, który mocno zabolał. Może zostaliśmy niesprawiedliwie osądzeni albo obrażeni bez powodu. Doświadczaliście takiego stanu? Jak się wtedy czuliśmy, gdy ktoś zgrzeszył przeciwko nam? Czy łatwo przebaczaliśmy tej osobie, czy był to problem, z którym nie mogliśmy sobie poradzić? Kochani, ja miałem takie dni. Nie tylko ten przykład, który ostatnio podałem z ostatnich dni, ale wiele razy i źle się z tym czułem. Byłem zły na tą osobę. Pełen goryczy, smutku i oczywiście gdzieś w głowie pojawiała się chęć zemsty. Poczekaj, ja ci odpłacę. A z drugiej strony duchowo czułem się podle. Czułem się jak ten robak nieprzebaczenia chce pożreć mnie od środka. Nie dawał mi spokoju. Nie pozwalał myśleć o dobrych rzeczach, o tym, co buduje, a nie rujnuje. Myśleć o tym, jak w miłości porozmawiać z tą osobą, podejść do niej, wyjaśnić sytuację, która nas podzieliła i przebaczyć sobie nawzajem. Ten robak podpowiadał, nie odpuść, nie przebacz, nie rozmawiaj, nie podawaj ręki, oddaj. W dwójnasób. Wiecie, wtedy moje ciało walczyło przeciwko duchowi. I była to trudna walka i trudna do zniesienia. I rodziło się pytanie, dlaczego tak trudno jest przebaczyć? A przebaczenie to po prostu darowanie komuś winy. Zgodzicie się ze mną? Darowanie komuś winy. Greckie słowo afiemi tłumaczone jest jako przebaczać, ale oznacza także pozwolić odejść. Komuś, kto wyrządził mi krzywdę, obraził mnie słowem albo złym zachowaniem, ja po prostu pozwalam mu odejść bez przeprosin, bez zadośćuczynienia, bez kłótni, bez sprzeczki. Pozwalam mu odejść. Nie przechowuję tego w sercu. Kiedy czytamy w Biblii o przebaczeniu, najczęściej utożsamiamy to słowo z Panem Bogiem, który przebacza ludziom ich grzechy i przewinienia. I rzeczywiście tak jest. Pan Bóg jest przede wszystkim Bogiem sprawiedliwym, ale jest także Bogiem dobrym, Bogiem łaskawym, Bogiem miłującym, przebaczającym i niepamiętającym naszych grzechów. Alan, poproszę o pierwszy slajd. Alan. W księdze Izajasza 1,18 czytamy takie słowa. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją, choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak śnieg. Przykładem takiego przebaczenia jest historia kobiety przyłapanej na grzechu cudzołóstwa. Poproszę o drugi slajd. Ewangelia Jana, 8 rozdział, od 3 wersetu. Posłuchajmy. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i postawili ją pośrodku i rzekli do Jezusa: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał takie nam kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni usłyszeli, sumienie ich się ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł jej Jezus: Ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Kochanie, tak na marginesie tej historii. Mam nadzieję, że kiedyś zadam to pytanie Panu Jezusowi Chrystusowi. Gdzie był ten mężczyzna, z którym ta kobieta zgrzeszyła? Dlaczego jego nie przyprowadzono? Uciekł? Stchórzył? A może był pod ochroną? Ten grzech mężczyzn nie dotyczył. Kochani, zobaczmy. Wszyscy starsi i młodsi chcieli ukarać tę kobietę poprzez ukamienowanie, zapominając o tym, że inaczej można rozwiązać ten problem. Poprzez rozmowę, napomnienie. Przecież mogli usłyszeć od tej kobiety słowo: przepraszam, więcej tego nie zrobię, wybaczcie mi. Tego nie uczynili. Łatwiej im było schylić się po kamień, zamiast przebaczyć. I Pan Jezus Chrystus daje im wspaniałą lekcję. Jeśli jesteście bez grzechu, możecie rzucić w nią kamieniem. Po tych słowach Pana Jezusa Chrystusa nikt nie rzucił kamieniem w tą kobietę. Wszyscy odeszli. Być może dlatego, że widzieli swoje grzechy, które na piasku palcem pisał Pan Jezus Chrystus. I zrozumieli, że sami nie są czyści i bez wad. Bo prawdą jest, że wszyscy jesteśmy słabi, nieposłuszni Bożemu Słowu i grzeszymy. W liście do Rzymian 3:10 czytamy, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. I może dlatego łatwiej im było tak szybko kamienować. Ale ważną lekcję Pan Jezus Chrystus daje również tej kobiecie, mówiąc: ja cię nie potępiam. Ale to nie wszystkie słowa, które usłyszała ta kobieta od Pana Jezusa Chrystusa. Dalej Pan Jezus Chrystus powiedział: idź i odtąd nie grzesz. Kochani, mam wrażenie, że kiedy zgrzeszymy, doskonale pamiętamy słowa Pana Jezusa Chrystusa: ja cię nie potępiam. Ale jakoś łatwo zapominamy drugą część słów, które Pan Jezus powiedział do tej kobiety: idź i więcej nie grzesz. Przebaczę ci, ale idź i więcej tego nie czyń. Pięknym obrazem Boga przebaczającego jest również historia syna marnotrawnego. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział. Pewien człowiek miał, znamy doskonale tą historię, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich zażądał od ojca części majątku, jaki mu się należy. I z tym majątkiem, z pewnością były to pieniążki, wyjechał z domu, roztrwonił wszystko, co otrzymał, prowadząc rozwiązłe i grzeszne życie. Doprowadził się do takiego stanu, że nie miał nawet pieniędzy na kromkę chleba. I kiedy z głodu chciał najeść się omłotem, które jedzą świnie, wiecie, wtedy nikt mu na to nie pozwolił. I przy tym korycie do świń wejrzał w siebie. Zaczął pokutować. Postanowił przeprosić Pana Boga, wrócić do domu swojego ojca i przeprosić ojca za to, co uczynił. Z nadzieją, że ten ojciec przyjmie go do swojego domu, już nie jako syna, bo czuł, że na to nie zasługuje, ale jako parobka i najemnika. Kochani, wyobrażam sobie tego ojca, który każdego dnia wyglądał przez okno na swojego syna. Pomimo tego, co uczynił, bardzo go kochał. Wyglądał i czekał na powrót swojego syna. Jego marzenie o powrocie spełniło się. Pewnego dnia, spoglądając przez okno, ujrzał wracającego z tułaczki swojego syna w obdartych ciuchach, brudnego, bez butów. I ten ojciec wybiega do tego syna i wiecie, nie napomina go. Nie wymawia mu tego, co uczynił, ale rzuca mu się na szyję. Całuje go. Każe ubrać go w najlepszą szatę, jaką ma w domu. Daje pierścień na rękę i sandały na nogi. I każe przygotować ucztę. Taki jest Bóg. Nawet jeśli odeszłaś lub odszedłeś od Niego i myślisz, że nie ma ratunku dla ciebie, to ten obraz miłującego Ojca pokazuje, że bez względu na to, jaki grzech popełniłeś, jest ratunek i jest przebaczenie. Jeśli postąpisz tak jak ten syn marnotrawny i wrócisz do Boga Ojca. W pierwszym liście Jana 1:9 czytamy, że ten sam Bóg również i dzisiaj wybacza nam nasze grzechy, wybacza nam przewinienia, jeśli przychodzimy do Niego ze szczerym sercem, wyznajemy i prosimy o przebaczenie. Kochani, jeśli On, sprawiedliwy Bóg, nam wybacza, to znaczy, że jesteśmy Jego dłużnikami. Jesteśmy mu winni przebaczenia wobec innych ludzi, nawet tych, poprzez których cierpimy. Apostoł Paweł w liście do Efezjan prosi nas i zachęca właśnie do takiego postępowania. Trzeci slajd poproszę. List do Efezjan 4:32. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak Bóg nam przebaczył w Chrystusie. A w liście do Kolosan, kolejny slajd, 3:12-13, apostoł Paweł pisze tak. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, w pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Nie będę przypominał tego, co Pan Bóg nam wybaczył. Wystarczy, że każdy z nas spojrzy w swoje serce i zobaczy, jak wyglądało jego życie i czym zasłużyliśmy na przebaczenie. Tylko Boża łaska to sprawiła. Bracia i siostry, myślę, że zgodzicie się ze mną, że przebaczenie jest dla nas o wiele prostsze i łatwiejsze, kiedy mamy przebaczyć tym, którzy zgrzeszą przeciwko nam. Kiedy ktoś zwraca się do nas z prośbą o przebaczenie, przeprasza nas, bo czuje się winny z tego powodu, że zrobił nam przykrość. Zgodzicie się ze mną, że jest łatwiej przebaczyć takiej osobie. Przychodzi do mnie brat i mówi i prosi o wybaczenie, bo nagadał na mnie nieprawdziwych rzeczy. Oczernił mnie może wśród nieznajomych. Przebaczyć mu czy nie? Oczywiście, że tak. Powiedziałbym, bracie, wybaczam ci z całego serca. Cieszę się, że Duch Święty pokazał ci ten błąd, który uczyniłeś, ale jeśli to możliwe, idź i napraw. I więcej tego nie rób. Myślę, że każdy z nas postąpiłby podobnie. To jest łatwe przebaczenie. Ale jak wybaczyć osobie, która nas krzywdziła, potężnie zraniła tak bardzo, że te rany nie chcą się zagoić i ta osoba nie przyznaje się do winy. Więcej, uważa, że to, co zrobiła, jest okej. Jak wtedy wybaczyć takiej osobie, przez którą cierpię ja i moja rodzina, kiedy serce krwawi? Kochani, dobrze, że mamy Biblię i możemy się z niej uczyć. Pamiętamy Szczepana, pierwszego męczennika, pełnego wiary i Ducha Świętego, kiedy opowiadając historię swojego ludu izraelskiego, w pewnym momencie słuchający go starsi z Rady Najwyższej wpadają w wściekłość, nie mogąc słuchać tego, co mówi, wypychają go za miasto i kamienują. Pamiętacie, jak się zachował Szczepan? Nie przeklinał ich, nie złorzeczył, nie groził, że Pan Bóg ich ukarze, ale modlił się. Panie, nie policz im tego grzechu. Umierając w bólu i cierpieniu od uderzających jego ciało kamieni, Szczepan przeprasza oprawców. Przebacza oprawcom i prosi, aby Pan Bóg również im wybaczył. Jak byśmy my się zachowali w takiej sytuacji? Czy prosilibyśmy za nimi? To byli przecież mordercy. Albo przykład naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wisząc na krzyżu widział ludzi, którzy naśmiewają się z Niego. Widział ludzi, którzy opluwają Go. Widział ludzi, którzy rzucają w Niego, przybijają Go do krzyża. A On w tym cierpieniu, jak Szczepan, modli się do swojego Ojca i prosi: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Kochani, dla mnie to, co zrobił Szczepan i Pan Jezus Chrystus, jest niesamowitym przykładem tego, na czym polega prawdziwe przebaczenie osobie, która nie poczuwa się do winy i nas nie przebacza. Prawdziwe przebaczenie wypływa z miłości. I jeśli kochasz brata i siostrę, tak jak nas ukochał Pan Jezus Chrystus, to w każdej sytuacji będziesz miał siły do tego, aby przebaczyć. Ale może powiesz, bracie, nie, nie. Nie można takim oprawcom wybaczyć. Oko za oko. Ząb za ząb, jak było w Starym Testamencie. To jest najsprawiedliwszy wyrok, a nie wybaczenie i darowanie winy. I rozczaruję was, bracia i siostry. Z pewnością pamiętacie historię Dawida. Kiedy przebywał na dworze króla Saula, w pewnym momencie musiał uciekać z tego dworu królewskiego i ukrywać się przed królem, ponieważ Saul był tak zazdrosny, że chciał pozbawić życia Dawida. Tylko dlatego, że śpiewano pieśni, że Saul zabił 1000 wrogów, a Dawid 10 000. I z tego powodu Dawid przez 7 lat był prześladowany przez króla Saula. Musiał uciekać na pustyni, ukrywać się w jaskini, aby zachować swoje życie. I wiecie, Dawid miał przynajmniej kilka okazji na to, aby uwolnić się od króla Saula i zabić go. Ale tego nie uczynił. Tego nie zrobił. Nawet wtedy, kiedy współtowarzysze do niego mówili: masz go na wyciągnięcie dłoni, zabij go. Dawid wtedy im odpowiedział: niech mnie Bóg zachowa, aby miał podnieść rękę na pomazańca pańskiego. Nie wymierzył sam sprawiedliwości. Wiedział, że sędzią w jego sprawie będzie sam Bóg. Sam nie chciał zastosować zasady oko za oko, ząb za ząb. I w 1 Mojżeszowej 26:10 czytamy takie słowa Dawida: jako żyje Pan, że tylko On, Pan go ugodzi, albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. A Nowy Testament, w liście do Rzymian 12:17, apostoł Paweł pisze do nas tak: nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co dobre w oczach wszystkich ludzi. I w 19 wersecie: najmilsi nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta należy do mnie, ja odpłacę, mówi Pan. I myślę, że Dawid o tym doskonale wiedział. Nie mścił się, ale zostawił to Panu Bogu. Więcej. Kiedy Saul zginął, Dawid nie cieszył się. Nie skakał z radości, że poniósł zasłużoną karę, że uwolnił się od króla prześladowcy. Tak nie zrobił. Wiecie, co zrobił? Kiedy dowiedział się, że Saul zginął, chwycił swoje szaty i rozdarł je. Również wszyscy mężowie, którzy z nim byli, i zanucili pieśń żałobną i płakali i pościli aż do wieczora na znak żałoby. W drugiej księdze Samuela, w 1 rozdziale, czytamy również pieśń żałobną, jaką zaśpiewał Dawid. Czy warto przebaczać nawet największemu wrogowi? Oto kilka punktów, które wypisałem, które myślę pozwolą nam spojrzeć troszeczkę inaczej na to, czy warto. Po pierwsze, przebaczenie to przepis na szczęście. Chcesz być szczęśliwy? Przebaczaj, bo nieprzebaczenie jest przepisem na ból i cierpienie. Po drugie, przebaczenie oznacza zerwanie z bolesną przeszłością. Nie muszę już po nocach o tym rozmyślać, jak mam się zrewanżować i jak oddawać za ten ból, przez który przechodzę. Po trzecie, przebaczenie oznacza również koniec rozdrapywania ran, które na chwilę się zagoją, a my wracamy do nich, rozdrapujemy i tak naprawdę ciągle krwawią. Po czwarte, przebaczenie oznacza życie i wolność od gniewu. Czuję się wolny, nie dźwigam tego ciężaru, bo przebaczyłem. Po piąte, przebaczenie to nie odmawianie nikomu miłości. Jeśli ktoś cię prosi, abyś mu wybaczył, musisz to uczynić, bo inaczej dajesz dowód na brak miłości, jaką mamy od Pana Boga. I po szóste, przebaczenie jest nie tylko dla innych, ale również dla nas samych, dla błędów, które popełniamy sami i często z uporem w nich trwamy. Ktoś powiedział, by wybaczyć nigdy nie jest za wcześnie i by wybaczyć nigdy nie jest za późno. Zatem, kochani, uczmy się wybaczać sobie i bliźniemu. Ale powiesz może, bracie, ile razy? Ile razy mam wybaczyć? Wybaczyłem mu już kilka razy. Tym razem to już przesadził. Teraz to już mu nie odpuszczę. Bracia i siostry, na początku tego kazania powiedziałem, że każdej niedzieli wspominamy o tym. Każdej niedzieli modlimy się wszyscy modlitwą, jaką nauczył nas Pan Jezus Chrystus. I w tej modlitwie wypowiadamy prośbę do Boga i odpuść nam nasze winy. Prosimy Pana Boga. Ale dalej jest napisane, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Czy rzeczywiście tak jest w moim i Twoim życiu? Czy jesteśmy posłuszni słowu Pana Boga, którego prosimy o wybaczenie naszych grzechów? A czy sami wybaczamy z całego serca? I zapominamy i wrzucamy do głębin morskich? Czy może zatwardzamy swoje serce? Rozsiewamy wokół nas, jak bardzo zostaliśmy skrzywdzeni przez brata lub siostrę? Ile razy mam wybaczyć? Kiedyś to pytanie zadał Panu Jezusowi Chrystusowi Piotr. Ile razy mam odpuścić memu bratu? Jeżeli zgrzeszył przeciwko mnie, czy aż do 7 razy? Pamiętacie, co odpowiedział Pan Jezus Chrystus? Nie powiadam ci do 7 razy. Lecz do 77 razy. Pan Jezus Chrystus, wypowiadając te słowa, chce, abyśmy zawsze, wszędzie i wszystkim wybaczali. I to bez szemrania, ale z miłości. Bo na tym polega prawdziwe miłosierdzie względem bliźniego. Pan Jezus Chrystus nie mówi Piotrowi, że ma komuś nie wybaczyć, bo na to nie zasłużył. Jezus mówi: przebaczaj z całego serca. Bracia i siostry, ile małżeństw się rozpada w ciągu roku? Nie tylko w świecie, ale również i w Kościele Bożym. Ile wstępuje w separację? Dlaczego relacje pomiędzy rodzicami a dorastającymi dziećmi kończą się kłótnią i niekiedy ucieczką tych młodych osób z domu? Czy wiecie dlaczego? Przyczyną jest brak przebaczenia. To jest powód, że zbory się rozpadają, bo niestety, ale mamy problem z przebaczeniem. Mamy problem z przebaczeniem. Skoro wiemy, że przebaczenie jest takie ważne, to dlaczego jest takie trudne? Po pierwsze, wydaje nam się, że przebaczając, wysyłamy drugiej osobie sygnał, że może nadal postępować w stosunku do nas jak wcześniej. Skoro nie wyciągamy w stosunku do niej konsekwencji, to ta osoba czuje się bezkarnie i znowu może nas zranić. Boimy się, że znowu nas to spotka i tak trudno nam jest to przebaczyć. I po drugie, nie znamy całej woli Bożej. Kiedy szczerze oddajemy ten problem Panu Bogu, możemy mieć pewność, że On się nimi zajmie we właściwy sposób, we właściwym czasie i możemy mieć pewność, że On to zrobi w najlepszy sposób. Dlatego, droga siostro i bracie, jeśli mamy problem z przebaczeniem, powiedz to swojej przyjaciółce, swojemu bratu, któremu ufacie i oddajmy ten problem Panu Bogu. Przyjdźmy pod krzyż i prośmy w modlitwie, aby Pan Bóg dał nam siły do tego, abyśmy umieli przebaczać bliźniemu. I już na koniec bardzo ważną rzecz chciałbym powiedzieć. Przebaczenie to decyzja, nie uczucie. Przebaczenie to decyzja, nie uczucie. Jak podejmowaliśmy w swoim sercu decyzję, żeby oddać swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi. Podjęliśmy wtedy decyzję. Tak samo przebaczenie jest decyzją. Jeśli ją podejmiesz, to ona otwiera drzwi twojego serca dla Ducha Świętego, a wtedy On pomaga nam iść przez to życie. Dlatego jeśli chcesz oglądać Królestwo Boże, musisz przebaczać, bo Pan Jezus Chrystus podniósł nam bardzo wysoko poprzeczkę. W kazaniu na górze powiedział, jeśli gniewasz się na swojego brata, idziesz na śmierć. Mateusza 5,22 dokładnie jest tam napisane, pójdziesz pod sąd. A dalej w tej samej Ewangelii, poproszę slajd piąty, Pan Jezus powiedział, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec Niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam waszych przewinień. Kochani, to jest ta poprzeczka, którą musimy pokonać. I życzę sobie i wam, kochani, abyśmy mieli siłę do tego, aby pokonać tą poprzeczkę. I jeszcze jedno zdanie. Przebaczenie jest za darmo, ale nie jest ono tanie, bo ono kosztowało życie Syna Bożego. Przebaczenie jest za darmo, ale nie jest ono tanie, bo kosztowało życie Syna Bożego. Niech Bóg nam błogosławi, pomaga w chodzeniu za Nim i w tym, abyśmy mieli siłę przebaczać jedni drugim.